Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Po zakończeniu tegorocznego finału Ligi Mistrzów nie brakowało głosów, że ostatni akord najważniejszego turnieju w klubowej piłce nożnej był po prostu brzydki. Że po tak fenomenalnym i dramatycznym przebiegu półfinałów drużyny Liverpoolu i Tottenhamu rozczarowały kibiców swoją postawą. Że Jurgen Klopp na ten ostatni mecz asekuracyjnie zmienił styl gry The Reds z ofensywnego na bardziej wyrachowany, aby w końcu zdobyć to upragnione trofeum. Że może lepiej byłoby, gdyby to Ajax zagrał zamiast kogutów i tym samym zmusił Liverpool do bardziej otwartej gry. I tak dalej, i tak dalej. Kibice zawsze liczą na takie finały, które niezależnie od wyniku zostaną zapamiętane na lata. Historia Ligi Mistrzów napisana jest między innymi główką Sergio Ramosa w doliczonym czasie, szalonym finiszem Manchesteru United na Camp Nou, tańcem Jerzego Dudka na linii bramkowej, ale także koszmarnymi błędami Lorisa Cariusa czy też przestrzelonymi karnymi. Piękno piłki, po prostu. Dzisiejszy odcinek nie będzie jednak opowiadał o ładnym dla oka finale Ligi Mistrzów. Będzie on o jednej z największych tragedii w dziejach piłki nożnej. O finale, podczas którego zginęło 39 osób. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historie z boiska. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Był 29 maja 1985 roku. Finał Pucharu Europy, jak wówczas nazywały się rozgrywki Ligi Mistrzów. Na stadionie Heysel w Brukseli wystąpić mają Liverpool, obrońca tytułu, oraz Juventus, napędzany fantastycznym duetem Zbigniew Boniek, Michel Platini. Wydawało się, że będzie to finał idealny. Na boisku miały się spotkać dwie faktycznie najlepsze drużyny Europy. Zainteresowanie tym meczem było ogromne. Napływ włoskich i angielskich kibiców rozpoczął się dzień wcześniej. Bruksela została wręcz opanowana przez czerwone i biało-czarne koszulki. Właściwie całe miasto podporządkowane zostało finałowi. Brukselskie lotnisko i port w Ostendzie przyjmowały kolejnych przyjezdnych kibiców, a ulicami sunęły karawany autokarów. W dzień finału zabawa trwała już niemal na każdej większej ulicy w mieście. Jednym z uczestników tamtych wydarzeń był Stefan Szczepłek. Wielu kibiców z obydwu krajów przybywało do Belgii już pod wpływem alkoholu. Kiedy w południe na kilka godzin przed meczem wszedłem na brukselski Grand Place, bawiło się na nim zgodnie około 2000 Anglików i Włochów. Kolejne tysiące zajmowały restauracje, bary i ogródki na sąsiadujących z rynkiem ulicach. Tuż obok, na centralnym dworcu kolejowym, znajdował się jeden z głównych punktów zbiórek kibiców. Bujek nie widziałem, wszyscy koncentrowali się na piciu, skandowaniu haseł i wymachiwaniu klubowymi flagami. Ulubioną zabawą było oddawanie moczu obok maneken Pisa, charakterystycznej fontanny przedstawiającej małego chłopca. Kto dalej będzie sikał? My, zjednoczeni w tym jednym momencie po wypitych hektolitrach piwa, kibice z Turynu i Liverpoolu, czy chłopczyk na pomniku? Cały Grand Place pokrywało szkło z potłuczonych butelek. W kilku przypadkach, bez żadnej przesady, podnosiłem wysoko nogi, by przejść nad leżącymi na chodniku przy barze nieprzytomnymi Anglikami. Mniej więcej w tym samym czasie na spacer do centrum miasta wybrali się piłkarze Juventusu. Zbigniew Boniek, który dzień finału rozpoczął pechowo, bo od pilnej wizyty u dentysty, wspominał, że od początku nie czuł się bezpiecznie, widząc, w jakim stanie są kibice Liverpoolu.
Już pierwsze napotkane przez nas grupy angielskich kibiców zrodziły we mnie niepokój. Większość była pijana, prawie wszyscy pili piwo. To trudno racjonalnie wytłumaczyć, ale wyczuwałem, że coś się wydarzy. Na głównych ulicach co krok widzieliśmy siedzących dookoła siebie kibiców z wysp i obok sterty puszek piwa. A przecież do meczu było sporo godzin.
Niepokój potęgowały dodatkowo pogłoski o planowanej zemście Anglików na włoskich kibicach za incydent, który miał miejsce rok wcześniej. Jak wspominałem na początku, Liverpool był wówczas obrońcą tytułu. Finał Pucharu Europy w 1984 roku odbywał się na Stadio Olimpico w Rzymie, a przeciwnikiem The Reds byli gospodarze, AS Roma. Ku rozczarowaniu włoskich kibiców, Liverpool pokonał Rzymian w rzutach karnych i sięgnął po trofeum. Wściekli Rzymianie zorganizowali po meczu zasadkę na świętujących Anglików i wielką grupą zaatakowali ich na parkingu pod stadionem. W ruch poszły szklane butelki, kamienie, w końcu również i noże. Angielski poeta i muzyk Jacksy Dodd, który był wówczas na trybunach, wspomina.
Kibicom oglądającym przed telewizorami finał Liverpoolu z Romą ten mecz kojarzy się z Bruce'em Grobelarem. Bramkarzem The Reds, który w trakcie rzutów karnych rozpraszał piłkarzy Romy. Ale każdemu, kto był tam osobiście, na myśl przyjdzie tylko dym, gaz łzawiący i odpalone race.
Osaczonych przyjezdnych uratowała policja, która szybko zjawiła się pod Stadio Olimpico, ale upokorzeni i pobici Anglicy zapowiedzieli srogi rewanż. Dodd przyznał, że tuż po powrocie do domu powiedział przyjaciołom, że obawia się sytuacji, w której Liverpool trafi na drużynę z Włoch. Wojna pomiędzy kibicami Liverpoolu i Romy nabrała wówczas ogólnego znaczenia. Kibiców The Reds nie obchodziło już, że na Heysel staną naprzeciwko fanów Juventusu. Istotne dla nich było to, że był to klub włoski. We Włoszech natomiast przestrzegano wyjeżdżających do Brukseli kibiców przed angielskimi barbarzyńcami. To nie wróżyło nic dobrego. Samo Heysel nie wydawało się również miejscem odpowiednim do rozegrania meczu podwyższonego ryzyka w kontekście wydarzeń sprzed roku. Stadion miał już ponad 50 lat i na pierwszy rzut oka widać było, że jego stan techniczny był po prostu beznadziejny. Sypiące się stare mury, ciasne sektory i zdecydowanie za mało wyjść ewakuacyjnych. Przy dzisiejszych normach bezpieczeństwa na takim stadionie nie dopuszczono by nawet do rozegrania meczu ligowego.
Tej tragedii można było uniknąć, gdyby UEFA posłuchała naszego kierownika. Paul Robinson na długo przed finałem wnioskował o to, by rozegrać go gdzie indziej. Od razu zgłosił do UEFA, że stadion jest za mały i zwyczajnie nieprzystosowany do rozgrywania tak ważnego meczu, ale oni w ogóle go nie słuchali.
Komentował z rozżaleniem Les Lawson, wieloletni sekretarz klubu kibica Liverpoolu. Kibice zaczęli gromadzić się na Heysel już ponad 2 godziny przed rozpoczęciem meczu. Trybuna sympatyków Juventusu mieściła się za bramką. Na przeciwnym łuku ulokowano fanów Liverpoolu. Sąsiadujący z nim sektor obok miał być strefą buforową, obsadzoną przez neutralnych kibiców z Belgii, ale wielu z nich odsprzedało swoje bilety Włochom. Najpierw mecz rozegrały drużyny młodzieżowe. Wówczas napięcie na trybunach zaczęło narastać. Pijani Anglicy początkowo ograniczali się do głośnych wyzwisk rzucanych w kierunku sąsiadujących z nimi Włochów. Niestety chwilę później w ruch poszły butelki i kamienie. Około 19:00 na Heysel rozpętało się piekło. Anglicy wyłamali barierki odgradzające sektory i uzbrojeni w pręty oraz wyrwane z ławek deski ruszyli na sektor Włochów. Na stadionie zapanował chaos. Nieliczna grupa policjantów próbujących uspokoić angielskich napastników szybko się poddała. Tymczasem w szatni Juventusu trwała odprawa nieświadomych niczego piłkarzy. Oddajmy głos Bońkowi.
Była chyba 19:00, może kilka minut później. W tym momencie do szatni wpadło kilka osób i z przerażeniem opowiedzieli, co dzieje się na stadionie. Początkowo podano, że zginęły 2 osoby, później, że więcej. Informacje były sprzeczne. Trwało to może kwadrans, gdy nagle w ciągu kilku sekund nasza szatnia zapełniła się dziesiątkami osób. To był jeden z najbardziej tragicznych widoków, jakie dane mi było oglądać w życiu. Okazało się, że nasza szatnia jest najbliższym schronieniem uciekających z trybun Włochów. Obraz, jaki przedstawiali ci w większości młodzi ludzie, zapamiętam do końca życia. Obdarci, pokaleczeni, ranni, prowadzeni, czy wręcz wleczeni, bez butów. Masażyści przez 2 godziny udzielali im pomocy. My oddawaliśmy ubrania, obuwie, nawet skarpety.
Horror, jaki trwał na trybunach, był już nie do ogarnięcia przez zgromadzonych na stadionie policjantów. Podobno na trybunach było ich 240. Okolice stadionu patrolowało dodatkowych 800. Lokalne media na żywo apelowały do wszystkich funkcjonariuszy o jak najszybsze przybycie na Heysel. Anglicy ścigali zeskoczonych Włochów, a ci uciekając tratowali się nawzajem. Niektórzy próbowali skakać z trybun na boisko. Duża grupa została przyparta do ściany oddzielającej trybuny. Ściana pod naporem uciekających w końcu runęła, przygniatając kolejne ofiary. Przedstawiciele UEFA pojawili się w szatniach i poprosili piłkarzy o pomoc w uspokojeniu kibiców. Piłkarze Juventusu błagali o powstrzymanie swoich fanów, którzy z przeciwległej trybuny rozpoczynali odwet. Ponownie Boniek.
Gdy tylko wyszedłem z szatni, podeszła do mnie zapłakana dziewczynka. Nie wiem, ile miała lat, może 12. Płacząc mówiła, że na tej fatalnej trybunie zginął jej ojciec. Była w szoku. Pytała, co ma robić. Wszystko to przekraczało wyobraźnię nawet najbardziej życiowo doświadczonych ludzi.
Wyrażenie działania policji możemy śmiało zamknąć w cudzysłów. Zszokowani funkcjonariusze, uzbrojeni w pałki i tarcze, stali jak zamurowani. Po jakimś czasie na boisko wjechał oddział na koniach, ale jak wspominał Szczepłek, ich interwencja przypominała bardziej defiliadę pobieżni stadionu. Później minister spraw wewnętrznych Belgii odpierał zarzuty o brak reakcji policji z twierdzeniem, że nie chciano prowokować kibiców użyciem siły. Dochodziła godzina 20. Mecz miał planowo rozpocząć się za kwadrans. Piłkarze obu drużyn zgodnie postanowili, że w tej sytuacji spotkanie musi być odwołane. Co wydaje się nieprawdopodobne, organizatorzy ustalili jednak, że mecz trzeba zagrać, aby zapobiec dalszej eskalacji zamieszek. Niedorzeczność? Zdaniem organizatorów konieczność. Około godziny 21.45 piłkarze wyszli na boisko, by zagrać w finale Pucharu Europy. Na trybunach w tym czasie lekarze opatrywali rannych i wynosili przykryte klubowymi flagami zwłoki stratowanych kibiców. Realizatorzy transmisji pokazywali te straszne obrazy na żywo.
W tej sytuacji mecz, z którym wiązaliśmy tak duże nadzieje, przestał mieć sportowy sens.
Mówi Boniek.
Oczywiście jako zawodnicy dość szybko dostosowaliśmy się do potrzeb gry, ale trudno mówić o jakimś nadzwyczajnym widowisku. Każdy grał tak, jak czuł się psychicznie. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Nikt do nikogo nie miał pretensji.
Ten mecz miał być najważniejszy w naszym piłkarskim życiu, ale odnieśliśmy wrażenie, jakby w ogóle się nie odbył.
Dodaje obrońca Liverpoolu Mark Lawrenson. Juventus wygrał 1-0 po niesłusznie podyktowanym rzucie karnym. W 57 minucie Zbigniew Boniek został sfaulowany wyraźnie przed linią pola karnego, ale sędzia André Dajna wskazał na 11 metr. Bramkę strzelił Michel Platini. Na pewno jesteście ciekawi, jak wyglądała ceremonia wręczenia pucharu. Otóż z oczywistych względów nie było takowej. Jacques Georges, prezydent UEFA, po prostu przyniósł trofeum do szatni zwycięzców. Jak wspomina Szczepłek,
Włosi wybiegli z trofeum, demonstrując je swoim kibicom. W tym samym czasie po drugiej stronie stadionu ostatnie karetki zabierały tragicznie zmarłych.
Cytowany wcześniej Mark Lawrenson niewiele może opowiedzieć o przebiegu meczu, bo już w drugiej minucie odniósł kontuzję barku i zszedł z boiska. Uraz był na tyle poważny, że konieczna była wizyta w szpitalu.
Wciąż miałem na sobie strój Liverpoolu. Kiedy dotarliśmy do szpitala, okazało się, że jestem otoczony przez zmarłych i umierających kibiców Juventusu. To było okropne. Kiedy obudziłem się następnego ranka, zobaczyłem, że jestem jedynym pacjentem na oddziale. Wokół mnie stały 23 puste łóżka. Obok mojego czuwał policjant z karabinem. A może to nie był karabin, tylko tak mi się wydawało. W każdym razie nie mówił ani po angielsku, ani po włosku. Spojrzeliśmy na siebie i wszystko zrozumiałem. Drzwi do sali były zamknięte, a on pilnował, żeby kibice Juventusu nie próbowali mnie zlinczować. Gdy później wychodziłem ze szpitala, musiałem odwrócić dres na lewą stronę, żeby nie było widać herbu Liverpoolu.
Policja musiała również eskortować autokar wiozący piłkarzy The Reds. Szczególnie mocno wyjazd z hotelu przeżył Kenny Dalglish.
Pamiętam widok płaczących włoskich kibiców, którzy uderzali w nasz autokar. Rozumiałem ich, zginęli ich znajomi. Szczególnie utkwił mi w pamięci jeden mężczyzna, który zapłakany coś do nas krzyczał. W pewnym momencie jego twarz znalazła się przy mojej. Dzieliła nas tylko szyba.
Cały świat był w szoku. Ogłoszono, że na trybunach Heysel zginęło 39 osób. Rannych zostało ponad 600. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 11 lat. Przedstawiciele UEFA dumnie zapowiadali rozpoczęcie wojny ze stadionowym bandytyzmem, zapominając o tym, że organizacyjnie wina leżała również po ich stronie. W następstwie wydarzeń z Brukseli Liverpool został wykluczony z udziału w europejskich pucharach na 6 lat, a wszystkie angielskie kluby na 5. Odwołano również mecz o Superpuchar Europy, w którym Juventus miał zmierzyć się ze zwycięzcą Pucharu Zdobywców Pucharów, lokalnym rywalem The Reds, Evertonem. A sami sprawcy? Policja zatrzymała jedynie 14 osób, które ostatecznie trafiły do więzienia na 3 lata. 14 osób. Trudno mieć jakiekolwiek pretensje do samych piłkarzy zmuszonych w końcu do rozegrania meczu w tych okolicznościach, ale i oni nie uniknęli zarzutów. Dostało się przede wszystkim Michelowi Platiniemu. Nie wszystkim kibicom spodobało się, jak żywiołowo i radośnie Francuz cieszył się z bramki. Sam Platini po latach tłumaczył.
Bardzo chcieliśmy wygrać dla naszych kibiców. O tym, że zginęli ludzie, dowiedzieliśmy się dopiero po meczu.
Teoria Francuza wydaje się jednak nieco naciągana, a ostatecznie wątpliwości rozwiał nie kto inny, tylko jego przyjaciel Zbigniew Boniek. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział stanowczo.
Proszę nie wierzyć nikomu, kto mówi, że w tym całym zamieszaniu trudno było zorientować się dokładnie, co się stało. Wiedzieliśmy na 99%, co się wydarzyło. Śmierć, powaga sytuacji, wybuchowa atmosfera wisiały nad stadionem. Powtarzam, wiedzieliśmy wszystko. Nie chcieliśmy grać, ani my, ani Liverpool. UEFA nam nakazała.
W wydanej niedługo po tych wydarzeniach książce prosto z Juventusu zaznaczył jednak...
To nieprawda, że zapomnieliśmy o tym, co działo się na stadionie. Zresztą wystarczyło popatrzeć na zawodników, którzy zmuszeni byli wyrzucać aut. Bali się iść po piłkę, jeśli spadła ona gdzieś dalej od boiska. Wszędzie mnóstwo psów, koni, policji. I ta tragiczna, zrujnowana trybuna.
Na Heysel od czasu tragedii rozgrywano głównie zawody lekkoatletyczne. W 1995 roku stary obiekt został w końcu rozebrany, a w jego miejsce postawiono nowy stadion nazwany imieniem króla Bodena I, na którym do dziś swoje mecze rozgrywa reprezentacja Belgii. Musiało minąć 20 lat, aby Juventus znów spotkał się z Liverpoolem. Zwaśnione drużyny trafiły na siebie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Oczy całego piłkarskiego świata zwrócone były na Anfield, gdzie 5 kwietnia 2005 roku miał odbyć się pierwszy mecz. Najpierw na boisku pojawili się uczestnicy tragicznego meczu. Michel Platini z Juventusu oraz Phil Neal i Ian Rush, reprezentujący The Reds. Byli piłkarze wspólnie podnieśli okolicznościową tablicę z wyrytymi herbami obu klubów i podpisem z pamięcią i w przyjaźni. Kibice Liverpoolu ułożyli na trybunach wielki napis przyjaźń, po włosku. Większość obecnych na stadionie fanów Juventusu wiwatowała. Topór wojenny zakopany, można było pomyśleć. To akurat byłoby zbyt piękne. Część publiczności w biało-czarnych koszulkach wymownie odwróciła się plecami do boiska, jakby nie chcieli patrzeć na przyjacielskie gesty piłkarzy i kibiców. Sygnał był jasny. Tego nie możemy wam zapomnieć. Z reprezentacją Włoch zagrałem w 3 Mistrzostwach Świata. Mówi Paolo Rosso, napastnik starej damy. W 1982 roku zdobyłem złoty medal i złoty but dla króla strzelców. Z Juventusem zdobywałem Mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch i Puchar Zdobywców Pucharów. Ale Puchar Europy? Nie czuję się jego zdobywcą. Nie po takim meczu.
Ten puchar, na który tak czekaliśmy, okazał się zupełnie nieznaczący. Zniknął w cieniu tragedii.
Wtóruje mu Boniek. Wydaje się, że piłkarski świat zapomina o Heysel. Coraz rzadziej wraca się do tego czarnego rozdziału w historii piłki. UEFA chce, aby jej turnieje kojarzyły się z pięknem i zabawą. To, co kontrowersyjne, brzydkie, czy tak jak w przypadku niechlubnego finału, tragiczne, lepiej zamieść pod dywan. Do tego nie można dopuścić, przez szacunek dla ofiar. 39 zmarłych, ponad 600 rannych, niewiele odpowiedzi.